Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, jest 24 kwietnia. Zapraszam Państwa do Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dziś rozmawiał będę z profesorem Wiesławem Ratajczakiem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się Państwu.
Doktorem Dariuszem Lipińskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I z Krakowa łączy się z nami dr Marcin Kędzierski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A część krajową chciałem rozpocząć od wieści z Konfederacji i chciałbym porozmawiać z Wami o Konfederacji. Pytanie, czy ta partia jest partią, która jest zawsze przeciwko. Wspomnijmy chociażby politykę covidową, wspomnijmy występy posła Brauna. Czy też jest to poważny problem w polskiej polityce partii, która jest agendą Wschodu, agendą Putina, o związkach Korwina z Moskwą nie trzeba wspominać, zresztą on sam ich się specjalnie nie wypiera. Na dodatek mamy taki polityczny rodzynek, rzecznik Konfederacji Tomasz Grabarczyk zostaje wykluczony z partii Korwin, gdy nazywa Władimira Putina zbrodniarzem. Pytanie o miejsce Konfederacji w polskiej polityce. Czy jest to tylko i wyłącznie taki koloryt cyrkowy, czy też jest to poważne zagrożenie, nad którym trzeba się bardzo poważnie i ostro pochylić i ostro recenzować działania tego ugrupowania? Rozpocznę od Marcina Kędzierskiego.
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, dlatego że Konfederacja, jak sama nazwa wskazuje, jest pewnym konglomeratem bardzo różnych ruchów politycznych, spośród których najważniejszą rolę odgrywają dwa, czyli ruch narodowy oraz te partie wolnościowe. Więc ciężko jest powiedzieć, że jest jakaś jedna wyraźna linia, bo jak poczytalibyśmy wypowiedzi Krzysztofa Bosaka, no to one są jednoznacznie antyrosyjskie i proukraińskie. Więc ciężko jest powiedzieć, że jest jakaś jedna linia, którą Konfederacja w tej sprawie prezentuje. No ale nie ulega wątpliwości, że Konfederacja, ponieważ no, ma w sondażach ponad 5%, dostała się do parlamentu, wyraża stanowisko części polskiego społeczeństwa i znajduje takie tematy, które mogą być takimi no, motorami napędowymi. Takim tematem niewątpliwie była pandemia i chociaż sama wojna takim tematem nie jest, no to już temat napływu uchodźców i pewnych napięć między polskim i ukraińskim społeczeństwem może być przedmiotem zainteresowania Polaków i tutaj Konfederacja, odwołując się właśnie do tego rodzaju opowieści, może zyskiwać poparcie i ja bym chciał odwołać się do niedawnego tekstu Michała Gulczyńskiego na stronie Klubu Jagiellońskiego, który wskazuje, że zwykle tak duży napływ migrantów, zwłaszcza jeżeli mowa tutaj o kobietach i o dzieciach, może skutkować przesuwaniem się pewnej sympatii elektoratu kobiecego w kierunku partii prawicowych czy skrajnie prawicowych. Tak jak Front Narodowy, późniejsze Zjednoczenie Narodowe Francuskie, partia Marine Le Pen pierwotnie była partią głównie gromadzącą mężczyzn, dzisiaj ta struktura płciowa elektoratu jest w miarę wyrównana. Jeżeli popatrzymy na Konfederację, to ona dzisiaj w dużej mierze gromadzi młodych mężczyzn do 40 roku życia, to także widać po reprezentacji parlamentarnych, gdzie jest 11 mężczyzn i ani jednej kobiety, ale jednocześnie ta sytuacja, te napięcia związane właśnie z przyjęciem ponad miliona uchodźców z Ukrainy, w tym zwłaszcza kobiet, może skutkować napięciami, które sprawią, że część polskich kobiet skieruje swoje zainteresowanie polityczne właśnie w stronę Konfederacji.
Wiesław Ratajczak, jak pan profesor patrzy na tą kwestię? Rzeczywiście wypowiedzi Korwina, ale też wypowiedzi Grzegorza Brauna szokują, tak? One są nieakceptowalne nie tylko z punktu widzenia polskiej racji stanu, ale one są nieakceptowalne z punktu widzenia braku empatii, braku pewnego podstawowego wyczucia nie tylko politycznego, ale zdaje się i moralnego, panie profesorze.
No cóż, taka jest natura demokracji, że musimy znosić te głosy, których nie chcielibyśmy słyszeć, przynajmniej ja nie chciałbym takich głosów w polskiej polityce słyszeć, ale cóż, no tak, takie są. No, zakładam, że poglądy tych ludzi, choć być może tu przychylałbym się do opinii mojego przedmówcy, jest w tym także spory pierwiastek rachunku politycznego. To oczywiste, że trudna sytuacja gospodarcza po-covidowa związana z naturalną w tych okolicznościach inflacją, wzmocniona niepokojami wojennymi i konsekwencjami zmiany polityki energetycznej. Wszystko to, o czym doskonale wiemy, no będzie generowało napięcia społeczne, podczas których poszukuje się wroga, poszukuje się winnego. Ktoś, kto straci pracę, pomyśli, że być może tę pracę zabrał mu uchodźca wojenny z Ukrainy. To są oczywiście, jeśli jest to taka motywacja, to ona jest bardzo cyniczna. Mhm.
Ale nie wydaje się panu profesorowi, że jednak ta propaganda jest no niezmiernie prymitywna i nawet jeśli ona weźmie ten powiedzmy 1-2% nawet ewentualnych wyborców, to jednak nie zmienia to obiektywnie sprawy takiej, że uprawianie takiej polityki, jak czyni to Konfederacja właśnie, jest po prostu dla Rzeczypospolitej szkodliwe. Czy to nie powinno przeważać, aniżeli zwykły rachunek formalny, demokratyczny? Są, bo ich popierają.
To prawda, jednak czy mamy jakieś możliwości prawne, by się takich głosów z przestrzeni opinii publicznej pozbywać? No nie, to jest niestety koszt demokracji. Oczywiście należy przekonywać, myślę, że także naszych słuchaczy, choć jak sądzę, są oni odporni na tego typu demagogię, pokazywać niespójność, a też bym powiedział, że kiedy wejdzie się w ten ten magiel, w którym ostatnio uczestniczymy, no, Boże, magiel to jest dość szlachetna instytucja, dawna instytucja życia społecznego, w której się ważnymi informacjami miejscowe społeczności wymieniały. Natomiast to, co dzisiaj widzimy w Konfederacji, no jest po prostu żenujące. To znaczy mamy do czynienia z taką autokompromitacją. Tak, ktoś mówi, że został wyrzucony za nazwanie Putina zbrodniarzem. Ktoś twierdzi, że wcale nie za to, ale za to, że domagał się sankcji na Białoruś i tak dalej, i tak dalej. No jest to, jeśli by się tym dokładniej zająć, no, na co raczej szkoda czasu, no to można byłoby się przekonać o tym, no, jak przedziwnym towarzystwie się zmuszeni jesteśmy obracać. Mnie to, przyznaję, martwi, bo jest mi szkoda tej, zwłaszcza z perspektywy wielkopolskiej spoglądając, tej skądinąd szlachetnej, w wielu punktach intelektualnie bardzo wyrafinowanej tradycji politycznej, jaką była tradycja narodowa, którą Konfederacja w jakiś sposób próbuje sobie przypisać, ale stosunek, powiedziałbym, profesorów Uniwersytetu Poznańskiego z dwudziestolecia międzywojennego wobec tego, co dziś mówią rzekomi spadkobiercy ruchu narodowego.
Myślę, że ci profesorowie się w grobach przewracają. Panie doktorze, zwracam się do pana Dariusza Lipińskiego z takim pytaniem, czy Konfederacja nie jest tak naprawdę największym problemem dla PiS-u, bo patrząc na sondaże wyborcze, trudno będzie Prawu i Sprawiedliwości w kolejnych wyborach, gdyby te sondaże w mniejszym lub większym zakresie, tak jak one teraz są prezentowane, zrealizowałyby się, trudno będzie bez koalicjanta zbudować stabilną czy w ogóle jakąkolwiek większość rządzącą. W sumie do gry mogą wejść dwa ugrupowania, to może być albo Lewica, albo właśnie potencjalnie Konfederacja. Jak pan patrzy na Konfederację w takim ewentualnym układzie? Czy to jest w ogóle scenariusz możliwy, czy jest to tylko political fiction? A jeżeli możliwy, to co musiałoby się stać? Bo chyba w postaci takiej, jak co Konfederacja politycznie przedstawia w tym momencie, byłby on niemożliwy do zrealizowania. Co musiałoby się stać, by mógł się zrealizować? Dariusz Lipiński.
Trudno jest mi jednoznacznie na takie pytanie odpowiedzieć, dlatego że no, potrzebna byłaby do tego wiedza o wynikach przyszłych wyborów. No, dla mnie osobiście scenariusz koalicji dokooptowania, powiedzmy, czy koalicji Zjednoczonej Prawicy z Konfederacją jest z kilku powodów trudny do wyobrażenia. No głównie z tych powodów, które tu panowie już wcześniej wymienialiście, powiedzmy natury etycznej, czy no pewnych, no pozwoliłbym sobie to nawet nazwać, no niegodziwości politycznych w wykonaniu niektórych polityków Konfederacji, bo słusznie tutaj podkreślono, że jest to środowisko niejednorodne i nie można wszystkich tutaj wrzucać do jednego worka. Natomiast no, czy tego te osoby wewnątrz Konfederacji chcą, czy nie chcą, no twarzami tej formacji są no, na pierwszym miejscu jednak pan Korwin-Mikke i pan Braun. A no, współpraca z nimi naprawdę jest trudna do wyobrażenia. Poza tym, o niektórych sprawach już panowie tutaj wspominaliście, o tym jawnym rusofilstwie, czy to, żeby nie nazwać tego jeszcze mocniej, ale myślę, że no, nieakceptowane są również nieakceptowana jest postawa czy stosunek Konfederacji do integracji europejskiej, bo no, oczywiście my często narzekamy na czy może szerzej to powiedzmy do tego sojuszu euroatlantyckiego, ale głównie do integracji europejskiej, bo my często narzekamy, tu oczywiście różnimy się z większością opozycji.
No ale panie Dariuszu, co do tego, właśnie jak to... ten sceptycyzm wobec integracji europejskiej i stosunek do Moskwy stanowi spójną całość. O to właśnie chodzi, do rozbicie
ja właśnie do tego
jedności
zmierzam.
Europejskiej, prawda?
I
plus
dlatego ja właśnie do tego zmierzam. Dlatego współpraca z Konfederacją wydaje mi się, współpraca Zjednoczonej Prawicy z Konfederacją wydaje mi się trudna do pomyślenia, ponieważ w Zjednoczonej Prawicy nie ma ruchów no, promoskiewskich. I tak naprawdę no, nie ma też, tu często opozycja straszy polexitem, różnymi takimi historiami. To oczywiście są bajki. Nie ma też takiej, nikt nie artykułuje i nikt nie zamierza opuszczać Unii Europejskiej. Czym innym jest dyskusja o kształcie, o funkcjonowaniu, o konstrukcji, jak to powinno wyglądać. Ale z pozycji od środka, z pozycji członka tej wspólnoty. Więc zarówno stosunek do integracji europejskiej, jak i stosunek do Rosji są w przypadku Zjednoczonej Prawicy i Konfederacji tak rozbieżne, że trudno mi sobie taką współpracę wyobrazić.
I na koniec tej części wracam do Marcina Kędzierskiego z tym samym pytaniem, czy Konfederacja może mieć znaczenie w konstelacji jakiejś ewentualnej koalicyjnej po przyszłych wyborach. Oczywiście, jak wspomniał Dariusz Lipiński, to jest na razie takie rozważanie nasze hipotetyczne, bo żeby na to odpowiedzieć sensownie, trzeba by mieć po prostu wynik tych wyborów. Ale gdybyśmy się trochę tak pobawili w gdybanie. Jak pan by spojrzał na tę kwestię? Marcin Kędzierski.
To zwróciłbym uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, jesteśmy w takim sondażowym zamrożeniu, tak samo jak było w czasie pandemii, i nie wiemy, co się będzie działo z wynikami, kiedy wyjdziemy z tego sondażowego zamrożenia za kilka miesięcy. Jest w tym sensie, wojna może tutaj bardzo dużo zmienić w sposób dla nas zaskakujący, i to w wymiarze wewnętrznym, ale wojna także dużo zmienia w wymiarze zagranicznym, to znaczy można spodziewać się, i to wydaje się coraz bardziej prawdopodobne, jakichś narastających napięć między Stanami Zjednoczonymi i państwami naszego regionu, które będą uzależnione jeszcze mocniej od tych amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa, a tą starą Europą, czyli przede wszystkim Niemcami i Francją. No i pytanie, jak w tej układance się będzie odnajdywać sama Komisja Europejska. No i teraz, jeżeli Konfederacja jest partią, która jednocześnie jest sceptyczna wobec integracji europejskiej oraz sceptyczna, bardzo mocno sceptyczna wobec współpracy transatlantyckiej, no to tak jak jeszcze przed wojną ta współpraca między PiS-em i Konfederacją była możliwa, tak teraz ona będzie o tyle trudna, że PiS musiał wszystkie jaja włożyć do jednego amerykańskiego koszyka, i wzięcie sobie na pokład partnerów koalicyjnych z Konfederacji może być ogromnym problemem nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale i w wymiarze zagranicznym. Więc podsumowując, ta wojna w Ukrainie tak naprawdę jest takim wielkim wyrównywaczem, czy ona przewartościowuje bardzo wiele elementów zarówno w polityce krajowej, jak i polityce zagranicznej. I myślę, że tutaj za kilka tygodni możemy się bardzo mocno zdziwić, z czym wyjdziemy z tej wojny, która pewnie jeszcze potrwa kilka tygodni, ale zwykle jest tak, że kiedy wojna trwa, to już też trwają dyskusje o tym, co będzie po tej wojnie, nie tylko dla Ukrainy, ale także dla całego świata.
Mhm. I tym samym Marcin Kędzierski wprowadził nas w drugą część naszego programu. O tym będzie ona właśnie. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, część międzynarodowa Tygodnika Politycznego Radia Poznań, a w niej cały czas Dariusz Lipiński, Marcin Kędzierski i Wiesław Ratajczak. I od Dariusza Lipińskiego rozpoczynając, chciałbym zapytać o sprawę polityki Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy. Dwa dni temu prezydent Joe Biden spotkał się z premierem Ukrainy. Joe Biden uruchamia program, który ogłosił Uniting for Ukraine, program wsparcia, także program dostaw broni. W jego wypowiedziach, bezpośrednich wypowiedziach jest bez ogródek wskazanie, że broń dla Ukrainy napływa każdego dnia. To jest cytat z Bidena. Pytanie, czy Biden i Stany Zjednoczone grają kartą, starą kartą Stanów Zjednoczonych, tą kartą polityki międzynarodowej, którą prowadził Ronald Reagan, czy też w tym nowym układzie stwierdzono właśnie, że tak naprawdę blok wschodni, Rosja, Chiny, pomimo różnych sprzeczności, pomimo różnych konfliktów, pójdą razem, a jest okazja teraz do tego, by Rosję bardzo mocno osłabić. Stąd też pomoc dla Ukrainy z jednej strony moralna, strategiczna, pomagamy temu, który jest zaatakowany, z drugiej strony niepowtarzalna okazja do tego, by Rosję na chyba nawet kilka dekad, tak niektórzy analitycy prognozują, osłabić. Dariusz Lipiński.
Oczywiście grę tutaj odgrywają oba te czynniki, to znaczy zarówno ten taki etyczno-moralny, który w Stanach Zjednoczonych odgrywa chyba większą rolę niż w zachodniej Europie, no ale ten pragmatyczny również, tutaj wspomniał Pan o takim perspektywicznym osłabieniu Rosji wręcz na dekady, ale Stany nie mogą sobie pozwolić na okazanie słabości również z innych powodów, no chociażby takich, że za chwilę mogłyby mieć problem z Tajwanem, gdyby nie zareagowały stanowczo w sprawie Ukrainy. Myślę, że przy okazji doszło do pewnego sprawdzenia realnej wartości poszczególnych państw członkowskich NATO. Ja przypominam sobie takiego tweeta napisanego przez byłego prezydenta Estonii, pana Tomasa Ilvesa, no, że mniej więcej, oczywiście nie cytuję tego dokładnie, ale że teraz będziemy wiedzieli, kto naprawdę jest sojusznikiem, a kto nim nie jest. To było w kontekście akurat bierności i takiej spolegliwości Niemiec napisane, ale no niewątpliwie widać, że Unia Europejska no nie jest organizacją militarną i to, co się dzieje w tej chwili, to nam bardzo wyraźnie to przypomniało i bardzo dobrze, dlatego że no pomysły typu Armii Europejskiej ja uważam za bardzo szkodliwe i gdyby miały być zrealizowane, no to groziłoby bardzo negatywnymi konsekwencjami. Cała ta sytuacja przypomniała wszystkim, że jednak trzonem NATO są Stany Zjednoczone. Bardzo aktywna też jest na tle na przykład państw członkowskich Unii Europejskiej Wielka Brytania.
No właśnie, czyli można by powiedzieć, że ten AUKUS, czyli Australia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, ten układ, który paręnaście miesięcy temu powstał, odgrywa nie tylko rolę na terenie, w obszarze Pacyfiku, tak się mówiło, że to jest wycofanie anglosasów z Europy, ale wręcz przeciwnie. Marcin Kędzierski, czy teza, że Stany Zjednoczone wygrają wojnę z Rosją, czy ona się broni?
Wydaje mi się, że bohaterstwo Ukraińców i to, że przetrzymali ten pierwszy napór Rosjan, radykalnie zmienia perspektywę taką geostrategiczną, bo tak jak przed wojną i jeszcze w tych pierwszych dniach wojny było przekonanie, że Ukraina jest sferą w najlepszym przypadku buforową między wschodem i zachodem. Dzisiaj myślę, że można już zaryzykować stwierdzenie, że granice zachodu przesunęły się z Bugu na Dniepr. Amerykanie zainwestowali tak dużo środków w obronę Ukrainy, że traktują już ją jako część zachodu. Oczywiście to trochę potrwa, ale tak mentalnie ta granica zachodu się już przesunęła i Ukraina stanie się, po tej wojnie Ukraina stanie się częścią zachodu. Oczywiście nie wiem, w jakim kształcie tak, bo może być tak, że Ukraina część ziem straci, natomiast tak symbolicznie ten Dniepr będzie taką nową granicą zachodu. No i to całkowicie wywraca całą układankę międzynarodową, bo ja przypomnę, że te symboliczne granice zachodu w Europie, one się przesunęły z Łaby na Odrę wraz ze zjednoczeniem Niemiec. One też sprawiły, że Berlin zyskał na znaczeniu. Później te granice zachodu przesunęły się na Bóg wraz z wielkim rozszerzeniem Unii Europejskiej z 2004 i później 2007 roku. To też bardzo mocno wzmocniło Berlin jako taką nową stolicę, nawet tak geograficzne centrum Europy. Natomiast przesunięcie tych granic o te kolejne 700 kilometrów w kierunku Kijowa, ale także Białorusi, bo to tutaj nie jest tylko gra o Ukrainę, to także jest gra o Białoruś, sprawia, że ta pozycja geostrategiczna Berlina będzie słabsza. I też niemiecki rząd tak naprawdę w ostatnich kilkudziesięciu dniach zmarnotrawił wiarygodność i taką miękką siłę, taki soft power, który budowało przez 70 lat.
No właśnie, czy Amerykanie nie weszli w miejsce Niemców, którzy byli takim nie żandarmem, ale takim rozprowadzaczem pokojowego organizowania stosunków międzynarodowych. To chyba się skończyło, bo widać, że to polityka nieprzekazywania broni, polityka blokowania wsparcia militarnego dla Ukrainy przez Olafa Scholza jest natychmiast dyskontowana przez Amerykanów, prawda?
No, mieliśmy do czynienia z takim układem, w którym Niemcy były ambasadorem amerykańskich interesów w Europie. Takim przypieczętowaniem tego układu była umowa o partnerstwie w przywództwie zawarta między prezydentem Bushem seniorem a Helmutem Kohlem w 1989 roku. I oczywiście jest tak, że jeżeli Berlin uzna, że dalej chce być ambasadorem amerykańskich interesów, to Waszyngton się na to zgodzi. No, pytanie, czy Niemcy będą chciały, czy będą w ogóle zdolne do tego, żeby w taką rolę, do takiej roli powrócić i czy ta frustracja Waszyngtonu na działania rządu w Berlinie nie przekroczy pewnego punktu krytycznego. I to też to jest bardzo istotne. Wydaje się, że ta wojna jest kresem idei niemieckiej Europy z tego prostego powodu, że dzisiaj, kiedy posłuchamy urzędników Komisji Europejskiej, kiedy posłuchamy Ursuli von der Leyen, kiedy posłuchamy Josepa Borrella, czyli unijnego ministra spraw zagranicznych, no to wyraźnie widać, że ich retoryka jest w zasadzie tożsama z retoryką Waszyngtonu i bardzo konfrontacyjna wobec tego, co robi Berlin, więc te zmiany układu sił, one mogą być znacznie głębsze niż nam się jeszcze dzisiaj wydaje. I do tego trzeba dodać też to, co będzie działo się we Francji po wyborach, więc bo nawet jeżeli wygra Macron, to i tak będzie skutkowało pewnymi zmianami na tej europejskiej scenie politycznej. Więc wydaje mi się, że to jest jakaś szansa, ale też chciałbym to powiedzieć bardzo ostrożnie, to jest jakaś szansa dla państw naszego regionu, żeby stać się takim hubem dla amerykańskiej pomocy wobec Ukrainy i żeby Warszawa, a nie Berlin, była takim centrum, z którego będzie zarządzana odbudowa powojenna Kijowa. Ale czy tak się stanie, no to w dużej mierze będzie zależało po pierwsze od tego, czy Berlin się opamięta, a po drugie od tego, czy my będziemy w stanie tę szansę, która się przed nami rysuje, wykorzystać.
No, święto demokracji we Francji właśnie trwa. Będziemy o tym rozmawiać w przyszłym tygodniu, a my wracając do tematu roli Stanów Zjednoczonych w budowaniu pomocy, ale także westernizowaniu Ukrainy, musimy postawić takie pytanie o kwestie kulturowe. Dariusz Lipiński zwrócił uwagę, że one są istotne, one są ważne, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Wiesław Ratajczak, pan zajmuje się też profesjonalnie, zawodowo tymi kwestiami. Myśli pan, że ten moment westernizacyjny ze strony Amerykanów, on może przynieść jakąś dodatkową, poza taką militarną, wartość dodaną w przesunięciu tejże granicy, o której mówił Marcin Kędzierski, symbolicznej granicy z Bugu na Dniepr?
To znaczy, może odnosząc się do tej granicy, ja bym jednak stanowczo myślał o tym, że ta granica będzie znacznie dalej niż na Dnieprze, bo można by odnieść wrażenie z naszej rozmowy, że zakładamy jakiś podział Ukrainy i że to Dniepr będzie granicą zachodniego świata, czy granicą
między... Nie, nie, no tu chodzi taki kontekst, jak używamy na przykład Wisła, prawda?
Tak, ale należy być jednak...
Jeśli mówimy o Polsce, prawda, w takim kontekście tak, o tym tak, tutaj mówimy.
Tak, wyobrażenia geograficznych należy być bardzo ostrożny, bo powiedziałbym, że w tym momencie na przykład Charków jest symbolem walki Ukrainy o niepodległość, a przecież nikt też nie godzi się na to, by uznać tak zwane separatystyczne republiki. Ale wracając do pytania pana redaktora, no po pierwsze myślę, że Ukraina, powiem to bardzo wyraziście, nie potrzebuje westernizacji. To znaczy, to jest kraj, ci z polskich uczonych, turystów, artystów, którzy bywają w Kijowie, czy także bywali w Charkowie, który jest bardzo ważnym ośrodkiem akademickim na Ukrainie, mają tam swoich intelektualnych partnerów. Ci z nas, którzy prowadzą intensywne życie duchowe, modlą się w ukraińskich świątyniach, myślę, czując się w nich znakomicie. Patrzymy na architekturę, która w dużej mierze jest także architekturą. Mhm.
Ale ta przynależność, ale tu bym jednak wszedł z takim polemicznym pytaniem, bo jednak czy przynależność westernizacyjna to jest także pewne poczucie bycia akceptowanym jako część pewnego systemu. Tak. I wydaje się, że to nie te Majdany dwa, wydaje się też, że nie tragedia utraty Krymu, ale chyba właśnie w tym momencie następuje pewien proces, gdzie Ukraińcy mogą powiedzieć, że czują się akceptowani, prawda?
To prawda. Więcej niż akceptowani. Myślę, że trzeba powiedzieć podziwiani, czy w swoich działaniach głęboko wspierani. Pewnie to będzie cecha charakterystyczna dla kultury Rzeczpospolitej i dla kultury anglosaskiej, zwłaszcza amerykańskiej. Ten podziw dla waleczności. Myślę, że to jest bardzo ważny element tego, co się wokół Ukrainy dzisiaj mówi i co buduje pozycję Ukrainy także wśród społeczeństw właśnie amerykańskiego, polskiego, brytyjskiego. Myślę, że nieco inaczej to niestety wygląda w krajach zachodnioeuropejskich, ale tego czynnika bym bez wątpienia nie lekceważył.
Czyli...
Krótkie?
Bardzo proszę.
To ja tylko dopowiem, że ten Dniepr to był taki symboliczne przesunięcie. Tak? Yes. Mowa tutaj o Kijowie, tak jak Warszawa i Kijów, więc to było symboliczne przesunięcie. Oczywiście mam na myśli w tych pełnych granicach terytorialnych Ukrainy sprzed nawet 2014 roku. Tak. Natomiast to, co jest ważne, to o czym panowie mówili, to znaczy ta świadomość tego, czy czujemy się częścią Zachodu, i wydaje mi się, że tak jak dzisiaj w Niemczech nie ma takiego przekonania, że Polska jest częścią Zachodu i to dla nich jest trochę dziwnie brzmi, że Polacy czują się częścią Zachodu, to też jest zadanie spore dla Polski, dla Polaków, żebyśmy my czuli, że Ukraina staje się częścią Zachodu, a że nie jest tylko państwem Wschodu. To jest też duże wyzwanie takie mentalnościowe dla polskiego społeczeństwa, dla polskich elit politycznych, żeby wyobrazić sobie, że Ukraina jest częścią tego świata Zachodu.
Mhm. Proszę państwa, i tą puentą Marcina Kędzierskiego skończymy część międzynarodową, przychodzi mi taka myśl, że znów wszystko wisi na Stanach Zjednoczonych. Tak jak było w czasie I wojny światowej, II wojny światowej, tak jak to było w przełomie 89 roku, tak i teraz znów wszystko zależy od Stanów Zjednoczonych. Do tematów na pewno będziemy wracać, a część trzecia covidowa przed nami. Zostańcie Państwo przy odbiornikach.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Trzecia część Tygodnika Politycznego Radia Poznań. Wraz ze mną Marcin Kędzierski, Dariusz Lipiński, Wiesław Ratajczak. A w ostatniej części chciałbym wrócić do tematu, który spada z zasięgów, spada z pierwszych stron gazet. Ostatnio powrócił decyzją ministra Niedzielskiego, który zapowiada: zerwaliśmy kontrakt z Pfizerem, nie płacimy za szczepionki. Polska odmawia przyjmowania zakontraktowanych szczepionek, odmawia wykonania płatności za nie. Problem jest taki, że projekt przyjmowania trzeciej dawki szczepienia, tak zwanego boostera, zatrzymał się. Natomiast pytanie o przyszłość, pytanie o jesień, czy za chwilę nie będziemy tych szczepionek na nowo potrzebować. Jest z nami Marcin Kędzierski, autor książki Nie znam się na epidemiach, więc w sposób naturalny z tą kwestią rozpoczynam od pana.
No i tutaj muszę się posłużyć tytułem tej książki, to znaczy myślę, że dzisiaj nikt nie wie, jak to będzie jesienią. Żyjemy z taką nadzieją, że pandemia się skończyła. Chociaż no i odwołaliśmy tę pandemię tak naprawdę jeszcze w zeszłym roku czy przed dwoma laty, mieliśmy świadomość, że ona może wrócić, a mam wrażenie, że teraz już jest takie przekonanie, że, no, że już po tym wariancie Omikron nas nic złego nie czeka. Nikt tego nie wie, nikt na tego nie zagwarantuje, ale wydaje się, że też żyjemy dzisiaj już zupełnie innymi tematami, że wojna w Ukrainie, temat napływu.
A decyzja ministra Niedzielskiego, czy ona jest racjonalna pańskim zdaniem?
Znaczy ona jest o tyle racjonalna, że my tych szczepionek nie wykorzystamy i no, trudno spodziewać się, żeby rząd w tak trudnej sytuacji też finansowej chciał pokrywać koszty tych szczepień. Ja nie wiem dokładnie, jak wygląda ta umowa. Pamiętajmy, że Polska nie zamawiała tych szczepionek samodzielnie, tylko w ramach przetargu organizowanego przez Unię Europejską. No i tutaj ja nie znam szczegółów tych umów także między polskim rządem a Komisją Europejską, więc trudno mi jest powiedzieć, czy my wypowiadając taką umowę nie łamiemy pewnego porozumienia właśnie ze stroną z Komisją Europejską, która była stroną tej umowy, więc tutaj muszę zasłonić się niewiedzą, dlatego że nie znam szczegółów tej umowy, więc ja rozumiem tę decyzję polskiego rządu. Natomiast no, może być tak, że ona będzie skutkowała koniecznością zapłacenia jakiegoś odszkodowania na rzecz firmy Pfizer, no bo ta umowa przecież miała charakter czysto rynkowy.
Dariusz Lipiński, faktycznie możemy powiedzieć, że pandemia dobiega końca, ona też dobiega końca w sposób polityczny, to znaczy ona nie będzie już paliwem politycznym dla polityków. I pan, obserwując i komentując scenę polityczną, mógłby pan może podsumować krótko to paliwo pandemiczne dla polityki. Co z niego wynika? Kto jest zwycięzcą, kto jest przegranym? Dariusz Lipiński.
Ja muszę rozpocząć od przypomnienia tytułu tej wspomnianej przed chwilą książki. Ja też nie znam się na pandemiach. Natomiast dlatego nie będę tutaj ryzykował przewidywań no, czysto takich medycznych, czy będzie jakaś tam kolejna fala, czy kolejny wariant koronawirusa.
No o to nie pytam. Pytam o kwestię polityczną. O to, na ile można ocenić, kto na tym politycznie skorzystał, kto na tym stracił.
Bardzo trudno jest to ocenić, dlatego że nastroje społeczne związane z pandemią zmieniają się do tego stopnia, że o ile w tym pierwszym okresie no to oczywiście no dominowało jednak przerażenie czy strach i ta dyscyplina społeczna w czasie pierwszego lockdownu no była, można powiedzieć, bardzo duża. O tyle często ci sami ludzie, którzy w tym pierwszym okresie byli zdyscyplinowani w stosunku do zarządzeń rządowych, w późniejszym okresie bardzo otwarcie je łamali, nawoływali wręcz do łamania. To widać gołym okiem, że liczba osób poddających wątpliwość sam fakt pandemii No jest zdecydowanie większa, wielekroć większa niż była na początku.
A co pańskim zdaniem zostanie najbardziej zapamiętane z politycznych eventów w pandemii? Czy
ja myślę, że wybory prezydenckie, z tego...
co zostanie zapamiętane pańskim zdaniem z tych politycznych wydarzeń pandemicznych najbardziej? Czy będą to wybory prezydenckie, czy będzie to jakieś inne wydarzenie, na co pan by zwrócił uwagę?
To będzie zależało od dalszego rozwoju pandemii. To znaczy, jeżeli będziemy mieli do czynienia z czego nie można wykluczyć, chociaż myślę, że to jest mniej prawdopodobne, no bo już pewnie tę tak zwaną odporność zbiorową czy statną, jak to fachowcy mówili, chyba już w jakimś stopniu nabyliśmy i już kolejna fala nawet, jeśli nadeszłaby, to nie byłaby już taka groźna, ale sposób, w jaki zapamiętamy jakby polityczne tło pandemii, będzie zależało właśnie od tego, czy to już jest definitywnie koniec. I wówczas obawiam się, że to może być zapamiętane jako niepotrzebne, jako okres niepostrzeń zarządzanych przez rząd, no jednak przez wielu ludzi znienawidzoną.
I przynoszącą niektórym branżom, chociażby hotelarskim.
Jest to oczywiście niesprawiedliwe, bo musimy pamiętać o tym, że wszędzie na całym świecie kwestia pandemii to był troszeczkę takie działanie metodą prób i błędów. Tak, coś takiego pojawiło się pierwszy raz. Myślę, że nawet najwybitniejsi wirusolodzy mogli jedynie posługiwać się prawdopodobieństwem czy hipotezami. Więc ta ocena, o której tutaj wspomniałem, byłaby bardzo niesprawiedliwa, ale trzeba się liczyć z tym, że tak może być. I tak, tak.
Wiesław Ratajczak, czy faktycznie będzie tak, jak zasugerował, to jest ciekawa hipoteza, którą zasugerował Dariusz Lipiński, że zapamiętane z pandemii zostaną tylko te negatywne konsekwencje, z takim poczuciem, do czego one nam były potrzebne, przecież te wszystkie obostrzenia, te limitowane miejsca w hotelach, w kinach, w gastronomii, przecież i tak to by się musiało przytoczyć. Czy zgodziłby się pan, że taka świadomość publiczna może się pojawić, a ona już może być dosyć wysokooktanowym paliwem politycznym? Wiesław Ratajczak.
Może się pojawić, bo oczywiście kiedy mijają dramatyczne wydarzenia, a co więcej pojawia się nowy dramatyczny kontekst wojenny, to co wydarzyło się przed rokiem, przed dwoma, może się wydawać mniej straszne, tamten lęk może się wydawać przesadzony. Choć oczywiście nie możemy abstrahować od faktu, że bardzo wiele polskich rodzin boleśnie przeżyło ten czas, straciło najbliższych. Bardzo wielu z nas poważnie chorowało podczas epidemii i niekiedy konsekwencje tej choroby jakoś znosimy do dzisiaj. Co więcej, pewnie wiele z nich się będzie ciągle jeszcze ujawniać. Myślę, że bardzo ważna jest także polityka informacyjna. Z tego czasu znów można chyba wyciągnąć bardzo, bardzo piękne wzory. Ja tak patrzę na nasz poznański świat, który podczas pandemii jednak zaowocował znakomitymi przykładami, na czym myślę o tym chociażby, jak sprawnie funkcjonował, jak szybko został powołany szpital covidowy na targach, jak znakomicie zarządzał tym przedsięwzięciem profesor Szczepan Cofta, jak znakomicie, porównując z tym, co działo się w latach i miesiącach poprzednich, wyglądała współpraca między samorządem a strukturami rządowymi, etc. Myślę, że to jest czas, oczywiście nie budowania jakiejś lukrowanej legendy, ale pokazywania
rozmaitych wymiarów tego doświadczenia, żebyśmy nie zapomnieli. To jest też jakaś powinność mediów. Myślę, że takie programy, takie reportaże, takie dokumenty będą powstawać i będą w jakimś stopniu stanowiły odtrutkę na tego typu zapominanie i upraszczanie sytuacji. Myślę, że też warto podkreślać to, o czym ekonomiści mówią, że no, taka zwyczajna, w cudzysłów ujmując, inflacja wywołana przecież ogromnymi dotacjami i też no, wywołana tymi okolicznościami pandemijnymi wynosiłaby ledwie 6%. Warto dodać też te wskaźniki dotyczące bezrobocia, te, które najmocniej dotykają rodzin. Pandemia nie skutkowała przecież masowym bezrobociem w Polsce, nawet na tle sytuacji w innych krajach Unii Europejskiej. Ten wskaźnik wyglądał i nadal wygląda bardzo, bardzo dobrze. Także myślę, że te kwestie warto przypominać, warto je podkreślać, by rzeczywiście nie uczynić z pandemii takiego łatwego, znów cynicznie traktowanego
paliwa. Żeby tego nie zrobić, żeby to się nie wydarzyło, to może spróbujmy się zastanowić nad podsumowaniem takim statystycznym przed wejściem na OFIE. Pytałem Marcina Kędzierskiego o pewne zbliżone liczby. No, gdyby zapytać wujka Google'a, to tam się podaje, że jest to 116 tysięcy nadliczbowych zgonów w Polsce, ale tak gdyby spróbować, ja wiem, że to jest trudne, ale gdyby spróbować chociaż podać jakiś zakres ofiar koronawirusa, Marcin Kędzierski, jakimi liczbami możemy tutaj operować?
Myślę, że można powiedzieć o tym, że tę chorobę przeszło ponad 30 milionów Polaków i ze względu na sam COVID, ale też załamanie się służby zdrowia w wyniku pandemii, mieliśmy do czynienia z ponad 230 tysiącami zgonów. I to już jest no, ogromna, ogromna liczba, bo to pokazuje, że tak naprawdę każdy z nas zna kogoś albo zna jakąś rodzinę, która straciła kogoś bliskiego w wyniku pandemii COVID-19. Natomiast wydaje mi się, że to, co jest jeszcze bardzo ważne, to jest to, o czym panowie rozmawialiście, o tej kwestii pamięci. I to jest tak, że pandemia jest wciąż nieopowiedziana. To znaczy, że jeszcze nie powstała książka, nie powstał film, który by pandemię jakoś dobrze opisywał. I dla mnie takim najlepszym opisem pandemii jest piosenka rapera Kenkego, który w takim utworze 2021 opisuje historię swojej rodziny i tym, jak stracił właśnie ojca, stracił babcię, dziadka i wujka. I to jest taka opowieść, która wydaje mi się jest chyba najbliższą wielu Polakom opowieścią. Ale brakuje nam wciąż takiego filmu, brakuje nam książki, która by nam powiedziała o tym, jak tę pandemię pamiętać. I też ta pamięć się będzie zmieniała, bo pamiętajmy, że przecież wiele wydarzeń historycznych też one zmieniają swój charakter wraz z upływem czasu i tak jak na nowo są opowiadane przez kolejne pokolenia.
Panowie, kończymy nasz program. Przechodzę do mojego kanonicznego pytania. Co czytacie, co polecacie, co oglądacie? Wiesław Ratajczak.
No, przyznaję, że mi się przytrafiły dalsze ciągi doświadczeń związanych z Boską Komedią Dantego. 700-lecie tego wielkiego dzieła obchodzimy. Widziałem bardzo ciekawą wystawę w Muzeum Literatury w Warszawie, ale też ukazała się niedawno nowa, na rynku polskim, nowa biografia Dantego, pióra Alessandro Barbero. Warto po tą książkę sięgać nie tylko z miłości do literatury, bo to jest także książka o wielkiej historii, wielkiej polityce, o poecie wciągniętym w te sprawy publiczne swojego czasu. Polecam także rzecz dotąd mi nieznana, a jak się okazuje na YouTubie można znaleźć prawdziwe perełki, ekranizację piekła dantejskiego nakręconą w roku 1911, na samym początku historii kina, zupełnie wstrząsający w swojej wyobraźni film. A z innej półki też polecam najnowszą książkę profesora Andrzeja Nowaka, Polska i Rosja, sąsiedztwo wolności i despotyzmu od X do XXI wieku. No tu nie muszę tłumaczyć, z jakich względów tę książkę polecam. Profesor Nowak jest najwybitniejszym znawcą relacji polsko-rosyjskich, polsko-sowieckich. Dał ogromną, a jednocześnie w lekturze w dużym wymiarze porywającą, choć jednocześnie przerażającą syntezę.
I Marcin Kędzierski, pan co poleca?
Polecam najnowszą książkę Michała Kolanko, dziennikarza politycznego Rzeczpospolitej, Game Changer, za kulisami polityki, rozmowy z 15 politykami, mężczyznami. To też dość nieprzypadkowe, że wybrał samych mężczyzn. Wydaje mi się, że warto do tej książki sięgnąć, żeby zobaczyć, jak politycy pamiętają w różnych wydarzeniach politycznych, jak pamiętają swój udział, bo to też jest takie kreowanie opowieści, kreowanie prawdy historycznej z pewnej perspektywy czasowej.
Widziałem na Twitterze, że redaktor Kolanko osobiście Andrzejowi Dudzie tą książkę wręczył. Zdaje się, był kiedyś chyba jego studentem na Uniwersytecie Jagiellońskim, to znaczy Kolanko studentem prezydenta Dudy, ówczesnego wykładowcy na UJ-u. Proszę Państwa, zniknął nam Dariusz Lipiński niestety z przyczyn technicznych, więc nie zapytam już Dariusza Lipińskiego o jego rekomendacje. Ja się Państwu kłaniam, moimi i Państwa gośćmi byli właśnie Dariusz Lipiński, który nam z przyczyn technicznych został wyrzucony przez system z programu. Marcin Kędzierski, dziękuję bardzo.
Dziękuję również, dobrej nocy.
I Wiesław Ratajczak.
Dziękuję Państwu za spotkanie. Dobrej nocy, dobrego tygodnia.
Ja się Państwu kłaniam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań. Do usłyszenia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.